bardzo możliwe, że byliście kiedyś w Chorwacji i jadąc z północy na południe w kierunku Dubrownika, opuściliście na chwilę ten kraj i wjechaliście do Bośni i Hercegowiny, ale wyłącznie po to, aby po kilku kilometrach wjechać ponownie na terytorium Chorwacji. Nie jest to oczywiście żaden błąd nawigacji albo mylące oznaczenia przy drodze, tylko efekt bardzo specyficznego układu granic w południowej Dalmacji. Chociaż na mapie Bośnia i Hercegowina może wydawać się krajem śródlądowym, wciśniętym pomiędzy Chorwację, Serbię i Czarnogórę, to jednak w rzeczywistości posiada dostęp do Morza Adriatyckiego, niezwykle wąski, ale jednak całkiem realny. Należący do tego państwa korytarz Neum graniczy z dwóch stron z Chorwacją. W swoim najwęższym miejscu mierzy zaledwie 5 km szerokości. Chociaż gdyby poruszać się drogą przy samym wybrzeżu, to trzeba by pokonać 9 km na trasie od jednej granicy do drugiej. Linia brzegowa jest jednak jeszcze nieco dłuższa, bo oprócz fragmentów wybrzeża przy wspomnianej przed chwilą drodze, do Bośni i Hercegowiny należy też większość półwyspu Klek, wcinającego się w morze mniej więcej na 7 km. W sumie daje to temu państwu około 20 km linii brzegowej. I mimo tych zawijasów, jest to jedna z najkrótszych linii brzegowych na świecie. Bodajże druga wśród niepodległych, nieśródlądowych państw, zaraz po księstwie Monako. Sercem tego wybrzeża jest miasto Neum, położone nad niewielką zatoką o tej samej nazwie. Liczy około 3000 mieszkańców, zresztą głównie Chorwatów. Jest to jedyna nadmorska miejscowość w Bośni i Hercegowinie. W jakim regionie leży to miasto? Jedni powiedzieliby pewnie, że właśnie w Hercegowinie, czyli w regionie obejmującym mniejszą południową część państwa. Inni mogliby wskazać z kolei, że jest to w zasadzie część regionu Dalmacji, rozciągającego się wzdłuż znacznej części chorwackiego wybrzeża Morza Adriatyckiego i zahaczającego częściowo o Czarnogórę. Do Dubrownika jest stąd w linii prostej około 50 km, czyli dokładnie tyle, co do Mostaru, stolicy Hercegowiny. Tak czy inaczej, korytarz Neum działa jak nóż, rozcina Chorwację na dwie osobne części, a w związku z tym południowa jej część, czyli ta z Dubrownikiem, stanowi w zasadzie chorwacką eksklawę, czy też dokładniej półeksklawę ze względu na dostęp do morza. Zupełnym przypadkiem okazuje się, że ten film jest bardzo na czasie, bo dosłownie dzień po tym, kiedy zacząłem nad nim pracować, dokonano otwarcia mostu łączącego te dwie części Chorwacji. Opowiem o tym pod koniec tego odcinka, ale kwestia dostępu Bośni i Hercegowiny do morza kryje o wiele więcej intrygujących historii niż tylko ten most. Dlatego opowiem wam dzisiaj chronologicznie o kilku ciekawych sprawach związanych z tym korytarzem. Przenieśmy się więc do wieku XVI, kiedy to większość Półwyspu Bałkańskiego była kontrolowana przez Imperium Osmańskie. Obszar Dalmacji był podzielony wówczas na trzy główne części. Większość obszarów przybrzeżnych, a w tym liczne dalmatyńskie wyspy, należały do Republiki Wenecji, czyli do państwa istniejącego w sumie przez ponad 1000 lat i które w pewnych okresach było jedną z największych potęg handlowych w Europie. Tereny w głębi lądu należały z kolei do Imperium Osmańskiego, choć w kilku miejscach to państwo też posiadało dostęp do Adriatyku. Oprócz tych dwóch ważnych graczy, w interesującej nas części adriatyckiego wybrzeża istniało jednak także i trzecie państwo, to znaczy Republika Raguzy. Republika obejmowała wąski pas wybrzeża, ciągnący się na dystansie około 140 km. Jej stolicą była Raguza, czyli współcześnie Dubrownik, i stąd można się czasem spotkać z inną nazwą tego państwa, to znaczy z Republiką Dubrownicką. Źródła określają ją zwykle jako Republikę Kupiecką, posiadającą wprawdzie niewielką liczbę mieszkańców, ale za to dysponującą potężną flotą handlową, co w pewnych okresach oznaczało uciążliwą konkurencję dla Republiki Wenecji. Republika Raguzy przetrwała na mapie przez prawie 500 lat i utrzymywała swą niepodległość m.in. dzięki zręcznemu lawirowaniu pomiędzy Wenecją a Imperium Osmańskim. Granice w regionie od czasu do czasu zmieniały się tu i ówdzie, ale pod koniec XVII wieku sytuacja była w zasadzie podobna do tego, co widzieliśmy na poprzedniej mapie. Interesujące nas dziś tereny Neum leżały na pograniczu Republiki Raguzy oraz Imperium Osmańskiego, co samo w sobie nie jest jeszcze niczym zaskakującym. Ale wtedy wybuchła wojna, której rezultat ma swoje skutki w tej okolicy do dziś. Był to w zasadzie długi ciąg działań wojennych w wielu różnych regionach, których wspólnym mianownikiem było to, że Imperium Osmańskie próbowało podbić kolejne tereny w Europie. Naprzeciw siłom tureckim stanęło kilka państw, a w tym Rzeczpospolita, a także m.in. Austria, Wenecja, Rosja i państwo kościelne. To właśnie wtedy, w roku 1683, doszło do słynnej bitwy pod Wiedniem, w której siły osmańskie przegrały z siłami koalicji, których istotną częścią były wojska Rzeczpospolitej, króla Jana III Sobieskiego. Później doszło do jeszcze innych istotnych wydarzeń, ale mówiąc ogólnie, ekspansja turecka została zatrzymana, a Imperium Osmańskie poniosło straty terytorialne. Działania wojenne zakończył tak zwany Traktat w Karłowicach, podpisany w roku 1699. Traktat zawierał szereg zapisów dotyczących przeróżnych terytoriów. Dla nas istotne jest jednak to, że właśnie wtedy przypieczętowano też zmianę granic w Dalmacji. Polegało to na tym, że większość terenów przybrzeżnych, należących wcześniej do Imperium Osmańskiego, stało się teraz częścią Republiki Weneckiej. Republika Raguzy utrzymała z kolei swój stan posiadania, a to oznaczało, że powstały dwie granice lądowe Republiki Raguzy z Republiką Wenecji, na północ i na południe od współczesnego Dubrownika. Sęk jednak w tym, że obie te republiki były w tym czasie wobec siebie mocno nieprzychylne, a mówiąc dokładniej, Republika Raguzy czuła się zagrożona możliwością weneckiej inwazji. Dlatego Raguza zaczęła szukać jakiejś formy ochrony swojego terytorium. I w końcu stanęło na tym, by utworzyć dwa bufory na północnej i południowej granicy tej republiki, które oddzieliłyby ją fizycznie od terytoriów weneckich. Tutaj przydatne okazało się Imperium Osmańskie, które nadal kontrolowało tereny w głębi Półwyspu Bałkańskiego i któremu Republika Raguzy zrobiła teraz prezent, przekazując mu dwa kawałki terenu, wprawdzie niewielkie, ale dające za to dostęp do morza. Na północy powstał zatem osmański korytarz terytorialny właśnie w okolicach dzisiejszego Neum, a na południu podobny korytarz w pobliżu Zatoki Kotorskiej. Kalkulowano, że siły weneckie nie odważą się ryzykować kolejnej wojny z Imperium Osmańskim, a w związku z tym prawdopodobieństwo weneckiego ataku na Republikę Raguzy wyraźnie zmalało, przynajmniej od strony lądu. Republika Wenecka oraz Republika Raguzy funkcjonowały jako niepodległe państwa mniej więcej do okresu wojen napoleońskich. Po przejściowych rządach francuskich na tym terenie w tamtym okresie, upadku Napoleona i Kongresie Wiedeńskim, niemal cała Dalmacja znalazła się jednak w końcu pod kontrolą jeszcze innego państwa, to znaczy Austrii. Chociaż tereny leżące w głębi lądu, czyli te należące współcześnie do Bośni i Hercegowiny, pozostawały wciąż pod kontrolą osmańską. Nieprzerwanie istniały także dwa korytarze łączące Imperium Osmańskie z morzem. Austriacy próbowali co prawda odkupić je od Osmanów, ale to nigdy nie doszło do skutku. Zmiany nadeszły dopiero w roku 1878, kiedy to po kolejnej przegranej przez Imperium Osmańskie wojnie doszło do podpisania Traktatu Berlińskiego, który zatwierdził dalsze osmańskie straty terytorialne na Bałkanach. Jednym z ważniejszych postanowień tego traktatu było przekazanie obszaru współczesnej Bośni i Hercegowiny pod administrację Austro-Węgier. Formalnie było to wprawdzie wciąż terytorium osmańskie, ale w praktyce oznaczało to długą austro-węgierską okupację tego obszaru. Tu mamy mapę z początku XX wieku, na której wciąż widać oba korytarze, ten wokół Neum i ten zmierzający do Zatoki Kotorskiej. W roku 1908 Austro-Węgry wykonały kolejny krok i anektowały Bośnię i Hercegowinę, a w związku z tym dawna granica w okolicach Neum przestała mieć większe znaczenie, bo niezależnie od wewnętrznych podziałów, i tak obie jej strony były kontrolowane już także formalnie przez jedno państwo. Niedługo później wybuchła jednak pierwsza wojna światowa, zakończona m.in. rozpadem Austro-Węgier i utworzeniem Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W czasach tego królestwa i w czasach Jugosławii korytarz Neum nie był wprawdzie granicą państwową, ale przez większość tego czasu był nadal wyraźnie widoczny na mapie podziału wewnętrznego państwa. Początkowo królestwo SHS dzieliło się wewnętrznie na kilka prowincji. Na mapie widzimy, że jedna z nich miała kształt bardzo zbliżony do współczesnej Bośni i Hercegowiny, przy czym w odróżnieniu od czasów współczesnych posiadała dostęp do Morza Adriatyckiego nie w jednym, ale w dwóch miejscach, w okolicach Neum oraz Zatoki Kotorskiej, czyli dokładnie w tych miejscach, które dwa wieki wcześniej Republika Raguzy podarowała Imperium Osmańskiemu. W 1922 roku zniesiono ten podział i podzielono państwo na 33 mniejsze obwody administracyjne. W interesującej nas okolicy powstał obwód Mostaru, ale i on zachował dwa korytarze, dające mu dostęp do morza. 7 lat później Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców zostało przemianowane na Królestwo Jugosławii. Po raz kolejny zmieniono podział wewnętrzny państwa i tym razem postanowiono zrobić tu sporą rewolucję. Powstało 9 prowincji zwanych banowinami, a ich granice zostały celowo wytyczone tak, aby zerwać z granicami historycznymi i etnicznymi. No, może nie wszędzie, ale na pewno na tym obszarze, który jest dzisiaj dla nas istotny. Chociaż przez wieki przybrzeżna Dalmacja była oddzielona granicą od terenów położonych w głębi lądu, teraz poprowadzono granicę zupełnie inaczej, a w związku z tym z mapy zniknęły także dwa wspomniane korytarze. Ale nie na długo. Kilkanaście lat później wybuchła II wojna światowa, okres tragiczny i pełen terytorialnych zmian, także w Jugosławii. Dla nas istotne jest jednak to, co działo się już po wojnie, kiedy powstała Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, czyli tak zwana Druga Jugosławia. Po raz kolejny zmieniono wtedy podział wewnętrzny państwa. Zniesiono podział na banowiny i utworzono kilka tak zwanych republik socjalistycznych, których granice nawiązywały ponownie do granic historycznych. Wewnątrz Jugosławii powstała więc m.in. Republika Chorwacji, chociaż niespójna terytorialnie, bowiem rozdzielał ją korytarz Neum, należący do Republiki Bośni i Hercegowiny. Tu warto dodać, że w internecie krąży także skrócona wersja odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bośnia i Hercegowina ma dostęp do morza, wskazująca na to, że była to decyzja, czy też nawet kaprys, Josipa Broza Tito, który chciał obdarzyć takim dostępem możliwie dużą liczbę republik. Nie jest to może całkiem bezzasadne twierdzenie, bo Tito z pewnością miał wpływ na ostateczny kształt granic wewnętrznych Jugosławii, ale warto podkreślić, że jest to ogromne uproszczenie, bowiem korytarz Neum widniał na mapie już ponad 200 lat wcześniej, a po II wojnie światowej po prostu przywrócono w tym miejscu granicę historyczną. Ciekawie miała się także sprawa z drugim z korytarzy, który niegdyś chronił Republikę Raguzy przed weneckim atakiem, to znaczy tym zmierzającym do Zatoki Kotorskiej, a nazywany korytarzem Sutorina. Choć początkowo po wojnie ten wąski skrawek należał wewnątrz Jugosławii do Bośni i Hercegowiny, to jednak w roku 1947 został on przyłączony do Czarnogóry. Okoliczności tej zmiany są do dziś przedmiotem domysłów. Trafiłem na przykład na informację, że była to część umowy pomiędzy lokalnymi komunistycznymi politykami z Czarnogóry i Bośni i Hercegowiny i było to coś w rodzaju wewnątrzjugosłowiańskiej wymiany terytorialnej, ale nie jest to wersja całkowicie potwierdzona i dużo wskazuje na to, że w tej całej zamianie było też sporo nieprawidłowości prawnych. Tak czy inaczej, przez kolejne 4 dekady granice w regionie pozostały bez zmian. W latach 90. doszło jednak do krwawego rozpadu Jugosławii i kilku tragicznych wojen. W końcu powstało kilka nowych, niepodległych państw, a w tym właśnie Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina. A to oznaczało, że korytarz Neum, czyli dotychczas po prostu linie administracyjne wykreślone na mapie Jugosławii, stały się nagle znowu granicami państwowymi, wypustką przecinającą terytorium Chorwacji na dwie części. Pojawiły się także spory terytorialne. Pierwszy dotyczył przynależności państwowej kilku fragmentów korytarza Neum, to znaczy północno-zachodniej części półwyspu Klek, a także trzech bezludnych wysepek – Mali Szkoli, Veliki Szkoli oraz Hrit Lopata. Z tego co wiem, ten spór pozostaje w zasadzie nierozstrzygnięty do dziś, choć mogę się tutaj mylić. W każdym razie czytałem, że chociaż niby podpisano umowę przekazującą te skrawki terenu Bośni i Hercegowinie, to jednak jak dotąd porozumienie nie zostało ratyfikowane. Co ciekawe, gdyby te wyspy faktycznie przypadły ostatecznie Bośni i Hercegowinie, to byłyby to jedyne morskie wyspy tego kraju. Drugim sporem terytorialnym w regionie była kwestia dawnego korytarza do Zatoki Kotorskiej. Po rozpadzie Jugosławii w Bośni i Hercegowinie pojawiały się głosy, że przynależność tego obszaru do Czarnogóry, najpierw złączonej z Serbią, a potem już niepodległej, jest nielegalna i należy przywrócić historyczny kształt granic na tym obszarze. Było to o tyle istotne, że dawałoby Bośni i Hercegowinie drugi korytarz i szerszy dostęp do morza, a ponadto oddzielałoby Chorwację od Czarnogóry. Ten spór został jednak już rozwiązany i w roku 2015 podpisano porozumienie potwierdzające przynależność tego terenu do Czarnogóry. Bośnia i Hercegowina pozostała więc ostatecznie z jednym wąskim korytarzem, dającym jej dostęp do morza, tym rozcinającym Chorwację. A to oczywiście stało się ważną kwestią w relacjach pomiędzy tymi państwami. Spotkałem się z informacją, że władze chorwackie proponowały wymianę terytorialną lub zakup tego kawałka wybrzeża, ale na takie rozwiązanie strona bośniacka nigdy się nie zgodziła. Dlatego wszelka lądowa komunikacja pomiędzy północą a południem Chorwacji musiała przebiegać teraz przez terytorium obcego państwa. Jadąc ze Splitu do Dubrownika wzdłuż Morza Adriatyckiego, trzeba było dwukrotnie przekroczyć granicę, co rodziło wiele problemów związanych nie tylko z ruchem lokalnym i turystycznym, ale także z przewozem towarów. Oczywiście kontrola graniczna na tym odcinku w pewnych okresach została uproszczona i to dość znacznie, lecz mimo wszystko istnienie korytarza było wciąż potencjalnym źródłem problemów. Przykładowo, każdy kolejny zatarg polityczny pomiędzy tymi dwoma państwami groził tym, że Bośnia i Hercegowina mogłaby zamknąć granicę lub po prostu zwiększyć kontrolę, a to oznaczałoby poważne utrudnienia dla strony chorwackiej oraz straty dla jej gospodarki. Całą sprawę związaną z korytarzem skomplikował dodatkowo fakt wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej w roku 2013. Południowa Dalmacja stała się teraz także eksklawą Unii Europejskiej, a przejazd tranzytem przez korytarz Neum oznaczał opuszczenie i ponowny wjazd do Unii, co z kolei wiąże się z różnymi unijnymi przepisami dotyczącymi ruchu towarów i ludzi. W momencie, gdy to nagrywam, Chorwacja jest w Unii, ale wciąż nie należy do strefy Schengen. Ma jednak przystąpić do niej już niedługo, a to będzie się wiązać z jeszcze innymi zasadami wjazdu i kontroli granicznych. Wszystko to razem sprawiło, że strona chorwacka, ale także strona unijna, już wiele lat temu zaczęły szukać jakiegoś trwałego rozwiązania kwestii korytarza Neum. I tu warto po raz kolejny przyjrzeć się mapie tego regionu i zwrócić uwagę na chorwackie wybrzeże. Istnieje tu m.in. półwysep Pelješac. Ciągnie się równolegle do wspomnianego już półwyspu Klek, przy czym jest znacznie większy i liczy około 65 km długości. Od kontynentu oraz półwyspu Klek oddziela go długa zatoka, szersza na północnym zachodzie i węższa na południowym wschodzie. Z resztą kontynentu łączy go tylko wąski przesmyk, natomiast na zachodzie wąska cieśnina oddziela go od wyspy Korczula. Całość ma charakter górzysty i stanowi część południowo-dalmackiej eksklawy. Geografia okazała się tutaj szansą dla strony chorwackiej i co najmniej od początku XXI wieku władze tego państwa zaczęły postrzegać trasę przez ten półwysep jako potencjalne rozwiązanie problemu korytarza Neum. Rozwiązaniem prowizorycznym był prom, który łączy port Plocze z półwyspem, ale to oczywiście miało swoje poważne ograniczenia. Dlatego zaczęto myśleć o budowie mostu, który pozwoliłby całkowicie ominąć Bośnię i Hercegowinę na trasie do Dubrownika, a co za tym idzie, rozwiązać mnóstwo problemów, od korków przed przejściem granicznym, po zależność Chorwacji od bośniackich decyzji politycznych. Pierwsze przymiarki do budowy mostu rozpoczęto w roku 2005. Natychmiast wywołało to jednak protest po stronie bośniackiej, która podnosiła argument, że most spowoduje poważne ograniczenie dostępu Bośni i Hercegowiny do wód międzynarodowych. Według pierwotnych planów, elementy konstrukcji mostu miały być położone na wysokości 35 metrów nad taflą wody, a to oznaczało, że w kierunku bośniackiego wybrzeża nie mogłyby pływać duże statki. Co ciekawe, w chwili obecnej nie ma to i tak większego praktycznego znaczenia, bo takie statki i tak nie pływają po tej zatoce, a Bośnia i Hercegowina, choć posiada kilka niewielkich przystani, to nie posiada portu zdolnego obsłużyć te statki. Od czasów jugosłowiańskich głównym portem i bramą na świat dla znacznej części eksportu oraz importu Bośni i Hercegowiny był i jest nadal port Plocze, położony w Chorwacji. To miejsce jest łatwiej dostępne z otwartego morza, a ponadto od wielu dekad jest połączone linią kolejową z okolicą Mostaru i Sarajewa, czyli ważnych miast i ośrodków przemysłowych. Za czasów jugosłowiańskich fakt, że funkcję głównego portu obsługującego Bośnię i Hercegowinę pełni port chorwacki, nie był oczywiście żadną przeszkodą, a problem zrobił się z tego dopiero w latach 90. po rozpadzie Jugosławii. Oba kraje dogadały się wprawdzie w końcu co do zasad funkcjonowania portu oraz przepływu towarów, ale mimo wszystko dla strony bośniackiej nie jest to wciąż sytuacja komfortowa. Dlatego co jakiś czas pojawiają się głosy wzywające do budowy własnego portu towarowego w okolicach Neum, a także linii kolejowej i autostrady prowadzącej z wybrzeża w kierunku Mostaru. I właśnie taki scenariusz miała na myśli strona bośniacka, protestując przeciwko budowie zbyt niskiego mostu. Ale to był tylko jeden z czynników opóźniających jego budowę. W roku 2007 przymiarki do budowy przerodziły się w pierwsze prace, ale niedługo później nastąpił kryzys finansowy, a potem zmiany polityczne w Chorwacji, co szybko doprowadziło do przerwania tych prac. Nowa ekipa rządząca Chorwacją nie była już tak pozytywnie nastawiona do budowy mostu, a w zamian forsowała koncepcję budowy autostrady przez terytorium Bośni i Hercegowiny. Mogła to być autostrada poprowadzona częściowo na estakadzie albo w tunelu, a w każdym razie taka, z której w normalnej sytuacji nie dałoby się zjechać na terytorium bośniackim. Te plany jednak nigdy nie wyszły poza fazę koncepcji, a już po kilku latach wrócono jednak do pierwotnej idei budowy mostu. Tym razem w projekt włączyła się mocno Unia Europejska, która pokryła znaczną część kosztów budowy. Zmodyfikowano też projekt na wyższy o około 20 metrów, tak aby duże statki mogły jednak przepłynąć pod nim w przyszłości do bośniackiego portu w Neum. Co ciekawe i znaczące, gdy w roku 2018 rozstrzygnięto przetarg na budowę, wygrała go firma chińska. Budowa trwała około 3 lat. Most mierzy prawie 2,5 km długości. Wybudowano też drogi dojazdowe, a także mniejsze mosty i dwa tunele na górzystym półwyspie. Most otwarto dosłownie kilka dni temu, 26 lipca 2022 roku. Jestem ciekaw waszych opinii na temat tego, czy teraz po zbudowaniu mostu łączącego eksklawę z resztą Chorwacji, jest to nadal eksklawa, czy też może już nie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, napiszcie też, jaki materiał dodatkowy do tego odcinka warto by było zrobić na kanale Przeczytaj Mi Świat. Oczywiście w tej luźnej, czytanej konwencji i z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o formę. Gdyby ktoś z Was miał ochotę zostać patronem głównego kanału Świat Wciąga, to będę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo, bardzo mocno wszystkim, którzy już się na to zdecydowali. Polecam też inne odcinki na tym kanale, a w tym dwa filmy pokrewne tematycznie do dzisiejszego odcinka. To znaczy film o moście na Krym, blokującym częściowo Morze Azowskie, a także o innym wąskim korytarzu wciśniętym pomiędzy dwa państwa. O korytarzu wahańskim w Afganistanie.